Rozpoczęliśmy temat kazań, serię kazań na temat podstaw uczniostwa, tego, że powinniśmy być i co to znaczy być biblijnymi chrześcijanami. Krótko mówiąc, oznacza to, że powinniśmy być biblijnocentryczni. Nie wiem, czy jest takie słowo, ale jeżeli nie ma, to niech już jest, niech już będzie. Bibliocentryczni, albo jak Doug Wilson mówi, powinniśmy być biblijnymi absolutystami. Co z kolei oznacza, że nie powinniśmy dawać Panu Bogu części sfer do decydowania i panowania w naszym życiu. Powinniśmy oddać Mu całe nasze życie. Nawrócenie człowieka polega nie na tym, że 0% oddajemy Panu Bogu 70%, ale dajemy Mu 100%, co oznacza, że powinniśmy być Bogu posłuszni we wszystkim, i dorośli, i dzieci. Miłość do Boga polega na tym, że przestrzegamy Jego przykazań. Zaczęliśmy od tego, pierwsze kazanie było o tym, że skoro ufamy Pismu Świętemu, mówimy, Biblia jest naszym autorytetem, no to powinniśmy czytać Pismo Święte, karmić się Bożym Słowem jak chlebem, powinniśmy je znać. Nie możesz bowiem mówić, ufam Biblii, ufam Bożemu Słowu, jeżeli Pisma Świętego nie znasz, albo nie czytasz. Jeżeli nie wiesz, o czym jest Ewangelia Jana albo List do Hebrajczyków, to nie możesz mówić, wierzę w Ewangelię Jana i List do Hebrajczyków. Jesteśmy Bożymi dziećmi, a Słowo Boże jest naszym pokarmem. Musimy się odżywiać codziennie, w odpowiednich porcjach, żeby nasza dieta była zrównoważona, żebyśmy my byli w dobrej duchowej kondycji. Mówiliśmy potem o tym, że nasza wiara w Boże Słowo powinna nas prowadzić do dawania świadectwa. I kiedy mówimy o świadectwie, to nie o tym, że głosi tak, jak mówi Paweł, że nie głosimy siebie samych. To nie jest tak, że ja wam teraz opowiem o moim życiu, jak ono wyglądało przed nawróceniem, o pościgach, strzykawkach, pustych butelkach i tak dalej, bo to się dobrze sprzedaje. Dajemy świadectwo o żywym Bogu. Nie trzymamy dobrej nowiny dla siebie, ale jesteśmy jak ślepiec, który odzyskał wzrok i teraz idzie do innych ślepców, mówiąc, odzyskałem wzrok. Nie dlatego, że jestem jakiś lepszy od was, ale dlatego, że ten, który przywrócił mi wzrok, naprawdę ma moc. Dzielimy się świadectwem tego, co Bóg uczynił dla grzeszników, i celem opowiedzianego świadectwa jest stawianie naszych rozmówców w sytuacji wyboru, czyli nie dzielimy się świadectwem dla rozrywki albo żeby się pokazać, żeby tutaj, nie wiem, zademonstrować własną religijność. Dzielimy się świadectwem, żeby rozmówca wiedział, że stoi przed wyborem. Dobrze, usłyszałem o Jezusie, o Jego dziele, to teraz On wymaga ode mnie, że co? Ja mam się opowiedzieć, okej. Okay. Ufam Bogu, czy nie ufam Bogu? Bóg mówi prawdę, czy mówi nieprawdę? Chcę się do Niego nawrócić, czy chcę żyć dalej w swoich grzechach, w obojętności wobec Niego? Czyli celem opowiadanych świadectw, jeżeli dzielicie się z kimś świadectwem, celem jest zawsze reakcja rozmówcy. Mówicie świadectwo, możecie zapytać, co o tym myślisz? Czasami ktoś, rozmówca będzie potrzebował czasu. Ale zasialiście ziarno, niech teraz Duch Święty robi swoje. Żyjemy w czasach otępiania ludzi przez różne media, które oduczają ludzi dokonywania wyborów. Jest papka po prostu wtłaczana i jeszcze wybór pomiędzy, nie wiem, Mercedesem a Fiatem, no to jeszcze potrafię wybrać. Ale w temacie wiary to zostawiam profesjonalistom. Ale zobaczcie, kiedy Bóg przychodzi do ciebie, to Bóg ciebie konkretnie pyta, nie profesjonalistów, nie teologów. Najpierw zadaję pytanie, za kogo mnie ludzie uważają? Pamiętacie to pytanie do uczniów. Zgromadził ich, dobrze, robimy teraz socjologiczne badania. Za kogo mnie ludzie uważają? Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, inni za jednego z proroków. A, no ciekawe statystyki. No dobra, to teraz za kogo wy mnie uważacie? To jest to pytanie. Ludzie mówią, no jedni mówią, że Jezus nie jest Bogiem, inni mówią, że jest Archaniołem Michałem, inni mówią, że jest największym z proroków, chrześcijanie mówią, że jest Bogiem. Ja to wszystko mam obcykane. Dobra, a teraz pytanie do ciebie. Za kogo ty uważasz Jezusa? Nie, no wiesz, katolicy mówią, że Jezus jest Bogiem, świadkowie Jehowy mówią, że nie jest Bogiem, ktoś tam jeszcze mówi, że jest największy, islam mówi, że jest największy z proroków, ale ja pytam ciebie, za kogo ty uważasz Jezusa? No wiesz, protestanci z kolei wierzą, że Jezus jest Bogiem. Poproszę inny zestaw pytań. No i jeżeli jest tego typu zakłopot, poproszę inny zestaw pytań, to dobrze, o to właśnie nam powinno chodzić. Niech ludzie mówią, poproszę inny zestaw pytań, bo Jezus stawia nas, każdego z nas, przed wyborem, za kogo wy mnie uważacie, kim jestem dla was. Czyli mamy świadczyć o Bogu w taki sposób, żeby człowiek wiedział, że to wymaga reakcji. Nie popisujemy się elokwencją, wiedzą i tak dalej. Tą reakcją może być ucieczka, ale to już jest jakaś reakcja, tak? Jakoś musi się do tego odnieść. Może powiedzieć, tak, Panie, ufam Tobie. Może powiedzieć, Panie, nie ufam Tobie. A może się odwrócić napięcie i zmienić temat. I kiedy dajemy świadectwo Bogu, który działa, ktoś może nas zapytać, i tutaj dochodzę teraz do tematu dzisiejszego kazania, tak trochę powtórzeniowo, okrężnie. Ktoś może zapytać, dobrze, dajesz świadectwo, mówisz, Jezus umarł, Jezus zmartwychwstał, przez wiarę w Niego mamy życie wieczne, ale skąd możesz wiedzieć, że to jest prawda? Skąd wiesz, że mówisz prawdę? I tą drogą dochodzimy do tematu dzisiejszego kazania, a mianowicie pewności. Pewność. Pewność zbawienia. Pewność tego, że Bóg ma rację. Pewność tego, że Bóg mówi prawdę. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, od 10 wersetu przeczytamy. Pierwszy list Jana, jak macie Biblię, to jest strona 1327. 1327. Piąty rozdział od 10 wersetu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył w świadectwo, które Bóg złożył o swoim Synu. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Jego Synu. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Panie, dziękujemy Tobie za świadectwo, Twoje świadectwo, świadectwo Ewangelii, świadectwo o tym, że światło przyszło na świat i świeci w ciemności. Dziękujemy Ci, że tym światłem jest nasz Pan, Boży Syn, Jezus Chrystus. I Panie, dziękujemy Tobie za wszelkie zapewnienia, które płyną z Twojego Słowa, abyśmy nie chodzili w niepewności czy przypuszczeniach, ale abyśmy wiedzieli, jaka jest droga do Ciebie i czy nią kroczymy. Panie, daj nam właśnie tej pewności opartej na Twoim Słowie, nie na własnych jakichś złudzeniach, przypuszczeniach czy prawdopodobieństwie. Prosimy Ciebie, Panie, o wiarę opartą na Twoim Słowie, wiarę, która prowadzi nas do przemienionego życia i pewność, właśnie tą pewność, że Twoje dzieło nie zawodzi, że Twoje obietnice są pewne. Amen. W naszym tekście Jan mówi, że kiedy wierzymy w świadectwo Syna Bożego, potwierdzamy, że Bóg mówi prawdę. Tak? Mówimy, że na tym polega składanie świadectwa. Bóg składa świadectwo. To jest mój Syn, który umarł za was. Nasze świadectwo polega amen. To teraz ja wam, bracia, siostry, ludzie, przyjaciele, rodzino, dam świadectwo, że Bóg mówi prawdę, że Chrystus przyszedł na świat, aby dać nam życie. To świadectwo, które Bóg składa, ma aspekt subiektywny i obiektywny. Subiektywny polega na tym, że tak jak Jan mówi, masz świadectwo w sobie. Doświadczyłeś Bożego działania, ono cię przemieniło, jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie. Twoje życie, przemienione życie, jest świadectwem tego, że Bóg mówi prawdę, że Duch Święty działa, że Jezus jest pośród nas. Ale jest też aspekt obiektywny, czyli ta treść dobrej nowiny. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu za nas i zmartwychwstał. Życie jest w Bożym Synu. Czyli Bóg nie mówi, Chrystus jest światłem, jeżeli ty, wierząc w Niego, czujesz się lepiej. Jezus jest prawdą, pod warunkiem, że w Niego wierzysz. Nie, mówi, Jezus jest prawdą, Jezus jest światłem. Tak? To jest obiektywna prawda, którą Bóg nam objawił. Nawet jeżeli to odrzucasz, nawet jeżeli cały świat by odrzucał tą prawdę, to niczego nie zmieni. Jeżeli masz Syna, mówi Jan, masz życie. Zobaczcie, żadnej niepewności, żadnego przypuszczenia. Jeżeli masz Syna, zobaczcie też, czas teraźniejszy, to masz życie. Nie będziesz miał, nie może będziesz miał, ale masz życie. Jeżeli nie masz Syna, znowu tutaj zobaczcie, żadnej niepewności, nie masz życia. Kto ma Syna, 12 werset, ma żywot. Nie? Wiara polega na tym, że chwytamy się tych słów i mówimy, tak Boże, ja ufam Tobie, Twoje słowo nie zawodzi. Jeżeli mam Syna, ufam Jemu, mam życie. Jeżeli mówię, nie wiem, czy mam życie, to tak jakbym twierdził, wiesz co, Boże, nie wiem, czy to jest prawda, to, co tutaj mi komunikujesz. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. I zobaczcie, Jan podsumowuje całość tej księgi, pierwszego listu, który napisał, w ten sposób. To napisałem wam, czyli wszystko, co napisałem wam w tej księdze, napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Czyli to napisałem wam, żebyś wiedział, żebyś wiedziała, że masz życie wieczne. Czyli pewność zbawienia jest czymś normalnym. Każdy wierzący człowiek, każdy, kto ufa Jezusowi, powinien mieć pewność zbawienia. Dlaczego? Bo Bóg powiedział, napisałem wam, po co? Żebyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Bóg chce, abyś wiedział, nie tylko żebyś miał życie wieczne, ale żebyś wiedział już teraz, tu na ziemi, że jesteś zbawiony, że przeszedłeś ze śmierci do życia. W jaki sposób? Przez wiarę w Chrystusa. Marcin Luther był takim człowiekiem, który jako augustyński zakonnik szukał pokoju z Bogiem. Chciał wiedzieć, czy po prostu Bóg jest mi przychylny. Skąd mam to wiedzieć? Nie wiem. Zaczął czytać Pismo Święte. I tam się dowiedział z listu do Rzymian, że sprawiedliwe z wiary żyć będzie, że Bóg ma upodobanie w tym, który ufa Chrystusowi. I ten, który ufa Chrystusowi, nie musi chodzić po omacku i nie musi się domyślać, jaka czeka go wieczność, co czeka go po drugiej stronie. I to zapoczątkowało jego nawrócenie i później reformację. I zwykle, kiedy człowiek wierzący mówi, dobrze, ja ufam Tobie, Panie, więc powtarzam jedynie za Tobą, mam życie wieczne, mam żywot wieczny, mam pewność zbawienia. Dlaczego? Bo Bóg mi to obiecuje, a Bóg nie kłamie. I zwykle, kiedy na przykład przy stoisku rozmawiam z ludźmi o wieczności, o niebie, o piekle, kiedy dowiadują się, że naprawdę można mieć w tym życiu pewność zbawienia, opartą nie na wierze tutaj w moje uczynki, we własne zasługi, ale w prawdomówność Bożego Słowa, zwykle pojawia się zarzut pychy. Tak? To jest typowe. Kimże ty jesteś, żeby mieć pewność? Tak? Ludzie mówią, oskarżają o to chrześcijan, którzy mają pewne zbawienia, dlatego że myślą o zbawieniu w tradycyjny sposób, że jest ono nagrodą za nasze uczynki, więc siłą rzeczy, jeżeli jesteś pewny zbawienia, to twierdzisz tym samym, że masz na tyle dużo dobrych uczynków, że jesteś lepszy od innych i zasługujesz sobie na niebo. Takie myślenie oczywiście byłoby pychą, ale Jan pisze, że Bóg chce, żebyś wiedział i wiedziała, że masz życie wieczne przez wiarę. Nie przez wiarę w siebie, ale przez wiarę w Chrystusa. I zobaczcie, to nie jest Boża sugestia, to jest Boży nakaz. To napisałem wam, abyście wiedzieli. Bóg chce, żebyś wiedział, że masz życie wieczne. I teraz kto ma być pewny zbawienia? No właśnie ten, który ufa Synowi. Dlaczego? Bo dzieło Syna jest pewne. Jeżeli wierzysz w Jezusa, stoisz na mocnym fundamencie. To tak jakbyś podchodził do jeziora, które jest przemarznięte, pokryte grubym lodem, tak? Masz zawahanie, czy postawić nogę na tym lodzie. Może nie masz silnej wiary, jak patriarchowie, Mojżesz, Abraham, Jakub, ale po prostu, jeżeli stawiasz nogę na grubym lodzie, to bez obaw możesz być pewien, że przejdziesz na drugi brzeg. Nie dlatego, że chodzisz lepiej niż inni, że masz lepsze buty niż inni, ale dlatego, że stąpasz po pewnej powierzchni, po grubym lodzie. Czyli jeżeli ufasz Jezusowi, możesz być pewny, że przejdziesz na drugą stronę, że jesteś zbawiony. Tylko pamiętajmy, chodzi o wiarę, która zmienia. Nie wiarę deklarowaną. Chodzi o wiarę, która zmienia nasze życie, która prowadzi do posłuszeństwa Bogu. Nie jesteśmy zbawieni, co prawda, przez dobre uczynki, ale list do Efezjan, Paweł mówi, list do Efezjan, jesteśmy zbawieni do dobrych uczynków. Prawdziwa wiara prowadzi nas do dobrych uczynków, do przemienionego życia. Czyli pewność zbawienia to jest prawda chrześcijańska, prawda Biblii. W żadnej innej religii tak naprawdę nie znajdziecie prawdy o pewności zbawienia. Zawsze, w każdej religii, gdziekolwiek nie podążycie, mamy do czynienia z niepewnością. Dlaczego? Dlatego, że każda inna religia naucza o zbawieniu z uczynków. A któż może wiedzieć, czy sobie nagromadził na tyle dużo dobrych uczynków, żeby dzisiaj móc być pewnym zbawienia? No nikt. Nawet wśród chrześcijan dzisiaj jest takie myślenie właśnie, że nie wiem, czy mam na tyle dużo dobrych uczynków, żeby dostać się do nieba. No nie masz. Nie masz, ale nie o to chodzi w zbawieniu. Zbawienie jest darem, które Bóg ofiarowuje nam z łaski. Ale ta łaska przemienia nas, prowadzi nas do uświęconego, posłusznego życia. I teraz w tym temacie pewności zbawienia mamy dwie skrajności. Istnieje coś takiego jak fałszywa pewność. Na przykład, skoro jestem ochrzczony, chodzę do kościoła, to jestem zbawiony i mogę mieć pewność zbawienia. Biblia mówi, no to tak nie działa. Nie wszyscy ochrzczeni chrześcijanie są prawdziwymi chrześcijanami. Biblia mówi, że w Kościele są fałszywi bracia i prawdziwi bracia. I kryterium nie jest chrzest, kryterium nie jest twoja przeszłość, że coś ważnego przeżyłeś z Bogiem, nie jest twoja historia, twierdzenie, kiedyś podjąłem decyzję dla Boga, nie odwołałem jej, więc jest ważna, obowiązuje, jestem zbawiony, bo kiedyś coś się wydarzyło w moim życiu. Kryterium nie jest to, że bierzesz udział w jakichś projektach chrześcijańskich, jestem zbawiony, bo jestem aktywistą chrześcijańskim. Czyli tutaj fałszywa pewność polega na tym, nie wnikam, nie badam, wystarczą mi formy i moja przeszłość. A Bóg mówi, słuchaj, badaj swoje serce, czy trwasz w wierze w Chrystusa, gdzie jesteś duchowy, popatrz na swoje życie, czy jesteś posłuszny Jego przykazaniom. To jest też test tego, jaki jest stan twojego serca, czemu ufasz. Czyli pierwsza skrajność to jest fałszywa pewność oparta na naprawdę jakichś powierzchownych rzeczach. Druga skrajność to jest podkopywanie zbawienia. A, zgrzeszyłeś, wczoraj zgrzeszyłeś, znowu. Nie jesteś zbawiony. Są pastorzy, którzy non-stop kwestionują zbawienie. Co tydzień gromadzi się kościół, przychodzi pastor i mówi, no, zgrzeszyliście pewnie przez ten tydzień. Nie możesz być pewny swojego zbawienia. Non-stop mówią o introspekcji, oskarżają Boży lud, że zgrzeszyli, więc siłą rzeczy albo nie są zbawieni, albo stracili zbawienie i tak dalej. I pojawia się to pytanie, czy naprawdę jesteś zbawiony? Czy naprawdę, naprawdę jesteś zbawiony? Czy naprawdę, naprawdę, naprawdę jesteś zbawiony? Musisz być radykalny w swojej wierze. Jeżeli zgrzeszyłeś, nie jesteś dzieckiem Bożym. Co głosimy? Co więc głosimy, żeby posiąść tą pewność opartą na Bożym Słowie? Mówimy tak. Nawróć się z grzechu, pokutuj, porzuć grzech, przyjdź do Niego z tym grzechem, do Jezusa, wyznaj Go Jezusowi. I nie wracaj do Niego. Nie mówimy ludziom, słuchajcie, mamy tutaj ofertę w Ewangelicznym Kościele Reformowanym i teraz robimy badania socjologiczne i dostosowujemy naszą ofertę do klientów. No, nie, tak to niekiedy działa, że uczyńmy nabożeństwa odpowiednio atrakcyjne dla ludzi z zewnątrz, żeby przyszły tłumy. Patrzymy na popyt, zainteresowanie, dostosowujemy formę i przesłanie do niewierzących. Tylko co my oferujemy? No, cokolwiek, ale co nie jest Ewangelią. Prawdziwa pewność nie wynika z tego, że przyjdą ludzie i powiedzą, a ja się tutaj dobrze czuję, jest fajnie, dają mi rozrywkę, jest mi lepiej, dobrze się czuję z tymi ludźmi. Pewność wynika z oparcia się na dziele Jezusa. To oznacza, że musimy głosić dzieło Jezusa, musimy głosić krzyż. A Jego dzieło jest pewne. Jeżeli ufasz Synowi, nie masz... i to prowadzi ciebie do przemienionego życia, nie masz powodów, żeby podważać swoje zbawienie. No chyba, że trwasz w grzechu. Jezus naprawdę zbawia tych, którzy przychodzą do Niego z wiarą. I naprawdę nie będziecie mieli, nikt z nas nie będzie miał pewności zbawienia, jeżeli będziemy spoglądali na siebie samych. Bo tutaj nie znajdziemy wiele dobrych rzeczy, sami z siebie. Patrz na Boga, patrz na Jego zapewnienia. Mamy 10 skazańców, przychodzi prezydent, mówi tego i tego ułaskawiam. Więźniowie dziękują, wracają do domu. Żona pyta, co ty tu robisz? Miałeś być skazany na śmierć. Nie wiem, co ja tu robię. Prezydent cię ułaskawił, czy co? Nie wiem. Nie mogę być tego pewny. No ale co ty tu robisz? No nie wiem. Nie jestem pewny, bo gdybym ci powiedział, że jestem ułaskawiony, to pewnie byłaby pycha. No nie, rzeczywiście cię ułaskawił, powiedz to odważnie. Tak, ułaskawił mi, darował mi moje winy i wypuścił na wolność. I to jest coś, co Bóg uczynił w naszym życiu. Czy Bóg cię ułaskawił? Nie wiem, nie jestem pewny, co ja tu robię. Biblia mówi tak, jeżeli jesteś wierzący, Bóg odpuścił ci wszystkie grzechy. I byłeś skazańcem, zasługiwałeś na piekło, ale Bóg odpuścił ci wszystkie grzechy, jeżeli Jemu ufasz, jeżeli ta wiara prowadzi cię do przemienionego życia. Ktoś polecał mi jakiś czas temu, jeszcze zanim statkiem zaczęliśmy remont u nas w Baninie, ktoś polecał mi osobę do remontu. Zapytałem, a co to za człowiek w ogóle, nie? Bo to jakiś chrześcijanin polecał mi, jakaś wierząca osoba. Więc pytam, czy to wierzący, czy to jest z twojego kościoła ktoś? On powiedział, że nie. I zobaczcie, nie powiedział, ale chodzi do kościoła. Też nie zapytałem go, słuchaj, czy ten facet określa siebie jako wierzący? Nie, pytam, czy jest wierzący, innymi słowy. Czy widać, czy ty widzisz, że w swoim jakimś subiektywnej ocenie, czy ty widzisz, że zachowuje się i postępuje jak wierzący? No i odpowiedział mi, że nie. Jakiś czas temu, znowu przykład z budowy, jakiś czas temu byli u nas brukarze, poprawiali kostkę, bo był spad w stronę budynku i woda podmywała budynek. Zadzwoniliśmy do dewelopera, żeby brukarze poprawili to. No i przyjechała ekipa i co jakiś czas gdzieś tam przechodząc koło samochodu, słyszałem, jak ze sobą rozmawiali i widziałem, jakie mieli podejście do pracy. Widziałem, jak poprawiali kostkę u mnie i u sąsiada. I teraz byście mnie zapytali, czy to byli ludzie wierzący? Odpowiedziałbym, myślę, że byli niewierzący. Zapytalibyście, skąd wiesz? Czy rozmawiałeś z nimi o Bogu? Zapytałeś ich o Jezusa? Zapytałeś ich, czy wierzą w Boga? Odpowiem, nie. Ale słyszałem ich rozmowy, słyszałem ich słownictwo i widziałem, jakie mają podejście do pracy. Czyli innymi słowy, słyszałem i widziałem ich wyznanie wiary w tym, jak postępowali i jak ze sobą rozmawiali. Nie interesuje mnie w tej chwili to, czy chodzą do kościoła. Chodzi o to po prostu, naszą wiarę widać w tym, jak się do siebie odzywamy, jak się odzywamy do innych, w naszym słownictwie, w naszym podejściu do rodziny, do pracy. To jest wyznanie naszej wiary. Czyli pewność można mieć, ale to musi być pewność połączona z wiarą w Chrystusa, która prowadzi nas do przemienionego życia. Musisz być prawdziwie nawróconym człowiekiem, a nie jedynie chodzącym do kościoła. Wielu mówi wierzę, tak? Wyznaję wiarę w Boga, Trójcy Jedynego. No ale właśnie, Bóg mówi sprawdzam, jak żyjesz, jak się prowadzisz, jakiego używasz słownictwa, jak zwracasz się do ludzi, jak reagujesz na stres. I słuchajcie, w temacie pewności, jak to w ogóle z każdą pewnością, nie tylko w sferze duchowej, nie tylko w sferze zbawienia, zawsze będą pytania i wątpliwości. Tylko zwróćcie uwagę, że jest różnica między pytaniem a wątpliwością. Wątpliwości rzadko kiedy pojawiają się, żeby otrzymać odpowiedź. Wątpliwości zwykle zaczynają się od stwierdzenia, a co jeśli? Na przykład, a co jeśli nie jestem zbawiony? A co jeśli moja wiara nie jest tą wiarą, o którą chodzi? A co jeśli Ewangelia Jana nie mówi prawdy? To są wątpliwości, tak? Pytania natomiast zwykle mają odpowiedzi. Wątpliwości nie mają odpowiedzi. Jeżeli przychodzi wątpliwość, co jeśli nie jestem zbawiony? Co jeśli nie jestem wybrany? Co jeśli to, w co wierzę, nie jest prawdą? To słuchajcie, jeżeli taka wątpliwość przychodzi, to odpowiadajcie sobie nawet, nie wiem, kto taką, albo temu, co sieje wątpliwość. Czasami ta wątpliwość przychodzi do nas samych. Ale odpowiedź na taką wątpliwość na przykład, co jeśli to, w co wierzę, nie jest prawdą? Odpowiedzią na taką wątpliwość jest to, a co jeśli to, w co wierzę, jest prawdą? Jeżeli przychodzi wątpliwość, co jeśli nie jestem wybrany, no to odpowiedź jest, a co jeśli jestem wybrany? Jak kiedy oglądasz wiadomości i słuchasz niektórych ludzi, to co rusz pojawia się jakieś sianie wątpliwości. Przychodzi diabeł, pyta, co jeśli nie jesteś wierzący? Co jeśli nie jesteś wybrany? Co jeśli nie będziesz w niebie? No to wtedy zabawcie, możecie się w to zabawić, fajna gra. A co jeśli będę w niebie, tak jak dzieci? A co jeżeli jestem wybrany? Przychodzi diabeł, mówi, a co jeśli po śmierci nie ma nieba? No to odpowiedź, a co jeżeli po śmierci jest niebo? Co jeśli po śmierci nie ma piekła? A co jeżeli jest piekło? Słuchajcie, to jest, jeżeli przychodzą wątpliwości, naprawdę się z tego śmiejcie. Co jeśli to nie jest prawdą? A co jeśli jest, no kochaniutki, no jeżeli to jest prawdą, to co ty powiesz? Także jeżeli macie czas na taką rozrywkę, to możecie się w to bawić, ale z reguły to nie ma sensu. Dlatego, że jeżeli przychodzą wątpliwości, to wątpliwość nie domaga się poważnego rozprawienia z problemem. Wątpliwość nie domaga się odpowiedzi. Dlatego nie prowadź z wątpliwościami dialogu, nie gadaj z wątpliwościami, tylko śmiej się z nich. Co innego z pytaniami. Jeżeli pytania są o wiele ważniejsze, dlatego że zwykle pytania mają cel. Dlaczego na przykład apostoł Paweł mówi, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, a Jakub na przykład mówi, że sama wiara jest martwa i musimy mieć dobre uczynki. Jak to pogodzić? Dlaczego czytamy w jednej Ewangelii, że na krzyżu wisiał jeden łotr obok Jezusa, a w innej Ewangelii czytamy, że było ich dwóch? Dlaczego Bóg zabił Ananiasza i Safirę po tym, jak skłamali? To są pytania. One szukają odpowiedzi. One są dobre. Jeżeli zadajesz pytania, jesteś mądrzejszy od tego, który sieje zwątpienie. Bo zadając pytanie, szukasz odpowiedzi. Wątpliwość nie szuka odpowiedzi. Wątpliwość, nie wiem czego szuka, gdybologii. Jest szczęśliwa kobieta, naprawdę szczęśliwa żona, mama, piątki dzieci. I ni stąd, ni zowąd, nie wiem, ktoś przychodzi, ni stąd, ni zowąd wpada w panikę i zaczyna sobie myśleć, nie wiem, za dużo czasu ma. Co jeśli mój mąż mnie oszukuje? Bo ktoś jej podsunął takie pytanie. Słuchajcie, takie pytanie usłyszycie, co jeżeli mąż mnie oszukuje? Jedyna odpowiedź brzmi, a co jeśli cię nie oszukuje? Słuchajcie, jest różnica między stwierdzeniem, co jeśli mój mąż albo moja żona mnie oszukuje, a pytaniem, jest różnica między takim zwątpieniem, a pytaniem, kim jest na przykład ta pani, ta blondynka, którą widziałam z moim mężem w samochodzie, tak? Pierwsze pytanie, co jeśli mój mąż mnie oszukuje, to nie ma odpowiedzi. Drugie, kim jest ta pani, ma odpowiedź. Tak? I to pytanie można zadać, oczekiwać odpowiedzi bez jakichś wstępnych założeń, że ona, nie wiem, wkracza w życie małżeńskie. Pytanie naprawdę przynosi dużo więcej korzyści niż ustawiczne produkowanie zwątpień. Czasami z nudów, czasami z chęci szukania jakichś spisków i tak dalej. Nie wiesz, nie jesteś pewien, masz wątpliwości, to nie maluj w głowie jakichś czarnych scenariuszy. A może to nieprawda, a może to nieprawda. Po prostu zapytaj. Nie dopowiadaj sobie całego scenariusza, całej historii. Niektórzy sobie wizualizują całą przyszłość. A co jeśli to będzie? I rozwijam ten wątek. I teraz jak budować pewność? Jeżeli prawdą jest, że nie każdy człowiek w Kościele jest zbawiony, a jest to prawdą, to pytanie brzmi, jak wyjaśnić różnicę między kimś, kto ma prawdziwe świadectwo, kto jest prawdziwie nawrócony, a kimś, kto twierdzi, że jest nawrócony. I teraz jest kilka biblijnych testów prawdziwej pewności. Drugi list Piotra 1,10. Dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. Umacniajcie i potwierdzajcie, wzmacniajcie wasze wybranie. Upewniaj się, spoglądaj w lustro Bożego Słowa i zadawaj sobie pytanie, czy żyję zgodnie z Bożym upodobaniem. Czy moje serce lgnie do Chrystusa? Czy moje serce jest przy Chrystusie? Czy to widać w moim postępowaniu? Sprawdzajmy, czy trwamy w wierze, tak jak drugi list do Koryntian 13,5 mówi. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli. Jak wyglądają twoje próby, kiedy musisz się opowiedzieć? Bóg kontra pokusa, Bóg kontra grzech. Bóg kontra to, co naprawdę mnie pociąga, co jest atrakcyjne. Co wtedy wybierasz? Rzymian 10,9. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Kolejny test, bardzo podstawowy bym powiedział. Czy ufasz Jezusowi? To jest tak naprawdę fundament wszystkiego. Czy wierzysz, że Jezus umarł za twoje grzechy, zmartwychwstał, pokonując grzech i śmierć, panuje i przyjdzie powtórnie sądzić żywych i umarłych. Czy ta wiara powoduje w tobie zmianę? Skąd wiemy, że Jezus mieszka w nas? Jan mówi, po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że Ducha swojego nam udzielił. Bóg dał nam Ducha, jeżeli Duch Święty mieszka w tobie, możesz mieć pewność, że jesteś zbawiony. Bo Duch jest gwarancją Bożych obietnic. Mając Ducha, możesz być pewny, że Bóg dotrzyma słowa, że będziesz z Nim na wieki w niebie. Skąd wiemy, że Duch w nas mieszka? Skąd wiem, że Go posiadam? Duch Święty powoduje w nas dwie rzeczy. Po pierwsze powoduje wzrost. Na przykład czytamy o owocach Ducha Świętego w liście do Galacjan 5,22. Czyli drzewo poznajemy po owocach. Teraz zobacz, czy to są twoje owoce. Owocem ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. To są owoce ducha. Te owoce będą dojrzewać, jeżeli mieszka w tobie duch. Owocem światłości, mówi list Efezjan, jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. Czyli Duch Święty nie jest kimś ukrytym, kto mieszka w sercu i go nie widzimy, ale widzimy go, patrząc na owoce życia, na życie ludzi wierzących. To są owoce Ducha Świętego. Jeżeli tych owoców nie ma, nie widać działania Ducha Świętego. Czyli Duch Święty powoduje wzrost jednych rzeczy, ale uśmierca inne. Rzymian 8:13. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Duch Święty powoduje wzrost cnót i dobrych cech, które upodabniają nas do Jezusa, ale uśmierca grzech w naszym życiu. Duch Święty prowadzi nas do zmian, do świętości, ale też do uśmiercania grzechu. To są manifestacje działania Ducha Świętego. I teraz każdy z nas powinien zadać sobie pytanie, czy to widać w moim życiu? Wzrost tego, co jest Bogu miłe, chociażby tych owoców, o których czytaliśmy. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Dalej, kolejny przejaw tego, czy jesteś wierzący, to jest to, o czym pisze Jan w pierwszym liście, Jan 3:14. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota. Zobaczcie, jaka pewność. Przeszliśmy ze śmierci do żywota i to jest kolejny test. Bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Nawrócenie polega nie tylko na tym, że kochasz Boga, ale też kochasz braci w Kościele. Nie uciekasz od wierzących. Kochasz społeczność wierzących, kochasz społeczność Kościoła. To jest pytanie do każdego z nas, jaka jest postawa, twoja postawa względem twoich braci. Czy raczej taka, a nikt mnie nie zauważa. Nikogo nie obchodzę. Pytanie jest odwrotne. Zastosuj ten test do siebie. Kogo ty zauważasz? O kogo ty się modlisz? Jeżeli to robisz, wtedy wymagaj od innych. Jezus wymaga służby od nas, ale zobaczcie, sam służy, dając przykład. Kolejny test. Nowonarodzone dziecko Boże jest głodne. O tym mówiliśmy przy okazji też kazania o Piśmie Świętym. 1 Piotra 2:2. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Przychodzimy na świat głodni. Tak? Jedną z pierwszych rzeczy, które musi zrobić mama po narodzeniu dziecka, jest po prostu nakarmienie go. Przychodzimy do duchowego życia głodni. Jeżeli uważasz, że nawróciłeś się, a nie jesteś głodny, nie jesz, nie karmisz się Bożym Słowem, no to udajesz wierzącego. To tak jak widzieliście film Obcy. Ktoś wyglądał na człowieka, ale był mutantem, tak? Nie odżywiał się jak inni, nie zachowywał się jak, no może do pewnego momentu zachowywał się jak inni, ale był mutantem. Człowiek je. Dzieci Boże wołają o jedzenie. Dzieci Boże mówią, moja dusza jest głodna, Panie, nakarm ją. Mutant nie będzie wołał o duchowe mleko. Czyli może wyglądamy, są ludzie, którzy wyglądają jak chrześcijanie, ale w środku są jakimś obcym, który udaje wierzącego, ale uaktywnia się tak jak obcy, kiedy jest ciemno, w ciemnościach. Kolejny test tego, czy jesteś wierzący. Pierwszy list do Koryntian 1:18. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla nas jest mocą Bożą. Słowo Boże dzieli ludzi na dwie kategorie. Zgubionych, dla których krzyż nie ma sensu, jest bełkotem, i zbawionych, dla których krzyż jest mocą ku zbawieniu, do prowadzenia zwycięskiego życia. Jeżeli mowa o krzyżu, to dla ciebie bełkot, to jesteś zgubiony. Tak jak dla mnie bełkotem jest na przykład, nie wiem, muzyka black metalowa. Nie rozumiem w ogóle, o co tu chodzi, nie wiem, o czym śpiewają. Dla niektórych czymś takim jest mowa o krzyżu. Po prostu nie kumam. W ogóle to jest jakiś bełkot dla mnie. Krzyż, Jezus, zbawienie, śmierć, grzech za moje grzechy. To jest jakiś bełkot. Jeżeli tak jest, jesteś po stronie zgubionych. Pierwszy list Jana, kolejny test. Pierwszy list Jana 2:3. Z tego wiemy, że go znamy, jeśli zachowujemy jego przykazania. Z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przekazania Jego zachowujemy. Znasz Jezusa, jeżeli jesteś Jemu posłuszny. I posłuszeństwo to nie jest brudne słowo. Dzisiaj też nawet w kontekście wychowania odchodzi się od słowa posłuszeństwa, jakieś antypedagogiki i tak dalej. Posłuszeństwo nie jest złym słowem, nie jest brudnym słowem. Pan Jezus powiedział tak, pamiętacie te słowa. Dlaczego nazywacie mnie Panem, a nie czynicie tego, co mówię? Coś jest nie halo. Nazywacie mnie Panem, a nie czynicie tego, co mówię? Dlaczego nie nazywasz mnie Panem, a klniesz jak szewc? Dlaczego nazywasz mnie Panem, a oszukujesz pracodawcę? Dlaczego nazywasz mnie Panem, a nie szanujesz rodziców? Dlaczego nazywasz mnie Panem, a nie zachowujesz wstrzemięźliwości, nie spłacasz długów, należności? Dlaczego nazywasz mnie Panem, a na przykład nie śpiewasz w czasie nabożeństwa? Dlaczego nazywasz mnie Panem, a nie czytasz Biblii, nie modlisz się? I słuchajcie, to nie jest żaden legalizm. Ja nie mówię tu o legalizmie faryzejskim. Legalizm to jest właśnie forma nieposłuszeństwa, nakładania jarzma na ludzi, których nie nakłada Bóg. Biblia po prostu mówi, kochaj Boga, a więc kochaj bliźniego. Kochaj Boga, a więc kochaj męża, żonę. Kochaj Boga, a więc bądź mu posłuszny. Kochaj ludzi, kochaj braci w kościele. Kochaj Boga, przestrzegaj Jego przykazań. Dochodząc powoli do końca. Nawrócenie jest jak bycie rybą. Tylko, że bycie rybą, która staje się człowiekiem. Tak? Nie promuję tu ewolucji, ale szukam jakiegoś przykładu. Przed nawróceniem byłeś rybą. Po nawróceniu przemieniłeś się w człowieka. Wcześniej jako ryba miałeś tlen w wodzie. Teraz jako człowiek masz tlen w powietrzu. I oczywiście nadal będą pewne podobieństwa między rybą a człowiekiem, ale różnica jest kolosalna. Tak? Pewne podobieństwa są. Czy możliwe jest, że człowiek pójdzie nad wodę? Tak. Czy możliwe jest, że człowiek zanurzy nogę w wodzie? Tak, to jest możliwe. Czy możliwe jest, że człowiek wejdzie do wody i popływa tam, gdzie są ryby? No tak. Czy możliwe jest, że zanurzy się w wodzie? Tak. Przez, nie wiem, 20, 30, 40 sekund. Tylko, że potem będzie miał problem, żeby dłużej w tej wodzie pozostać. Dlaczego? Bo nie jest rybą. Będzie chciał szybko wynurzyć się na powierzchnię. I teraz, człowiek nawrócony, jeżeli zanurzy się w tym, co kiedyś było jego naturalnym środowiskiem, będzie chciał szybko od tego uciec, tak jak człowiek pod wodą, nie wytrzyma długo. Człowiek, który udaje wierzącego natomiast, wróci do starego życia. Piotr mówi o ludziach, którzy byli w kościele i odeszli. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Sprawdza się na nich treść owego przysłowia. Wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów tarza się w błocie. Jeżeli przeszedłeś to, mówiąc metaforyczne, przejście od nienawróconego do nawróconego, od ryby do człowieka, to w wodzie już nie wytrzymasz dłużej niż parę dziesiąt sekund. I to jest charakterystyka człowieka wierzącego. Zdarza nam się upaść, tak, zdarza nam się zgrzeszyć, ale to jest coś, co powoduje, że chcemy uciec stąd. Pamiętacie, kiedy Dawid zgrzeszył z Batszebą, popełnił cudzołóstwo, współżył z żoną bliźniego, postąpił jak poganin. Ale co zrobił? Przyszedł prorok Natan, napomniał go i Dawid, ten grzech Dawida zasmucił. I to zasmucił go naprawdę całym sercem, żałował tego, co się stało, nawrócił się z tego grzechu, odwrócił się od tego grzechu i nie wracał do tego grzechu. Nie mówił, Bóg przebacza cudzołóstwo. Więc spróbuję parę razy i za każdym razem skorzystam z przebaczenia. Także miejmy pewność opartą na słowie i Bożych obietnicach, ale upewnijmy się, że to jest pewność oparta na rzeczywiście, że mamy wiarę, którą widać w naszym przemienionym życiu, uśmiercaniu grzechu, wzrost owoców Ducha Świętego, wzrost w miłości do braci i sióstr, wzrost w posłuszeństwie, prowadzenie czystego, świętego życia, wzrost w rozwijaniu Twojego duchowego apetytu. I ostatnie słowa. Jesteśmy, pamiętajcie, zbawieni z łaski plus nic. Z łaski przez wiarę, nie z uczynków, ale jesteśmy zbawieni do dobrych uczynków. I teraz pytanie jest takie, jakie są owoce Twojej wiary? Tak jak mówiłem Wam o brukarzach. Myślę, że są niewierzący. Dlaczego? Bo złożyli świadectwo swoim postępowaniem. Jakie jest Twoje świadectwo Twojego postępowania? Czy ktoś, kto Cię nie zna, nie wiedziałby, że chodzisz do kościoła protestanckiego, gdyby ktoś zapytał, czy ten gość to jest chrześcijanin, czy poganin? Jaka byłaby odpowiedź? Jedynie patrząc, na podstawie obserwacji Twojego życia na co dzień. Zachęta. Ufaj Jezusowi. Jeżeli Mu ufasz, możesz mieć pewność. Jeżeli nie ufasz, możesz mieć pewność w drugą stronę. Biblia mówi, kto nie wierzy w Syna, nie ujrzy żywota. Nie ma co się łudzić. Stawką, zobaczcie, jest więc życie lub śmierć. Zbawienie lub potępienie. Nie chodzi o bycie katolikiem lub protestantem. Członkiem kościoła lub człowiekiem bez kościoła. Chodzi o naszą duszę. Chodzi o naszą wieczność. Jeżeli jeszcze nie zaufaliśmy Bogu, uczyńmy to czym prędzej. Zaufaj Jezusowi, odwróć się od grzechu, porzuć go. Trwaj w czystości i świętości, w posłuszeństwie Bożym przykazaniom. Jezus obiecuje, ja nie odrzucę nikogo precz, kto przychodzi z wiarą do mnie. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje chwalebne obietnice, że Ty nie odrzucisz nikogo, kto Tobie zaufał. Dziękujemy Ci, że Ty chcesz, abyśmy mieli pewność zbawienia, opartą nie na jakimś wmawianiu sobie, że jesteśmy inni niż w rzeczywistości, ale pewność opartą na Twoim dziele, na Twoich obietnicach dla każdego, kto wierzy w Syna Bożego. Dziękujemy Tobie za dzieło Chrystusa. Dziękujemy Ci, że jest ono pewne, że jest ono doskonałe i zakończone i że możemy żyć właśnie w blasku krzyża, że możemy już tutaj, teraz, przed odejściem w wieczność, mieć tą pewność, że jesteśmy pojednani z Tobą przez krew Jezusa. Nie jest to nasze dzieło, jest to, Panie, Twoje dzieło. I prosimy Cię, Panie Boże, o wiarę, też jeżeli też wśród nas są osoby, które Tobie nie powierzyły życia. Modlimy się, Panie, też o ich nawrócenie, o przyjście z wiarą do Ciebie, do Boga żywego, po przebaczenie, po pokój, po radość i życie wieczne. Prosimy Cię, Panie Boże, abyśmy właśnie tą pewność posiadali, pewność zbawienia opartą nie na naszych uczynkach, na naszych zasługach, ale opartą na Twoim niezachwianym dziele, Panie Boże. Amen.